telefonie mecenas Lech Obara, prawnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaproszenie jest, zapraszam pana mecenasa do byłej wytwórni wódek Koneser już w ten weekend świąteczny, jarmark w NET, sobota, niedziela od 9 do 17, w sobotę, w niedzielę do 15, więc jeżeli pan mecenas będzie w Warszawie, to niech pan mecenas czuje się w pełni zaproszony. I skoro już...
Kawina tam nie ma. Wina
pije. Nie, jest wszystko i ciasta, i pierogi, i ozdoby świąteczne, i książki, wszystko, co jest potrzebne dla ciała i ducha na święta. Jeżeli pan mecenas obchodzi święta, a pewnie tak, a nawet na pewno pan mecenas obchodzi święta Bożego Narodzenia, to trzeba przyjechać do Warszawy, do Konesera.
Ja sobie zapiszę.
Tak, proszę zapisać i proszę nie zapomnieć, już w ten weekend spotkają państwo prawdopodobnie Lecha Obarę, mecenasa z Olsztyna, ale nie o świętach mieliśmy rozmawiać, tylko o polskim wymiarze sprawiedliwości. Jest oświadczenie pierwszej prezes Sądu Najwyższego z dzisiaj, czyli z 17 grudnia. Czytamy tam, to jest 3 strony całego oświadczenia państwu. Nie będę odczytywał, ale fragment pozwolę sobie przytoczyć. Opinia publiczna została poinformowana 13 grudnia o złożeniu przez grupę posłów projektu ustawy, który można nazwać tylko w jeden sposób, o likwidacji władzy sądowniczej. W druku sejmowym numer 69 znajdujemy godną kontynuację bezprawia lat 80. minionego stulecia. Jest tam wszystko: zakaz korzystania przez sędziów z wolności słowa, ustanowienie mechanizmu inwigilacji oraz drastyczne ograniczenie ich prawa do posiadania profili w portalach społecznościowych, rozwinięcie katalogu przewinień dyscyplinarnych, które ubrano w najbardziej nieostre z możliwych słowa, próbę rozstrzygania ustawą ważności sędziowskich aktów powołania. Tak pisze pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Bardzo ostre słowa, bijące na alarm. Zdaniem pana mecenasa rzeczywiście ta ustawa, która została ochrzczona mianem dyscyplinującej sędziów, ta ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości jest tak groźna, że oznacza koniec wolnego sądownictwa w Polsce?
Trudno mi się oceniać jako praktykujący, że tak powiem, prawnik, radca prawny, oceniać działanie sądu, chociaż nie mogę się powstrzymać ze zdziwienia, iż nie spotkałem jeszcze informacji, nie spotkałem się z informacją, by gdziekolwiek w europejskim kraju sędziowie byli na ulicach, żeby takie formy wyrażania walki o niezawisłość, niezależność wyrażali w ten sposób, że stają w demokratycznym państwie obok przedstawicieli partii politycznych i razem walczą o niezawisłość i niezależność swoją. Tak trochę mnie to dziwi, tym bardziej, że w konkretnych sprawach, bo tak wchodząc na grunt konkretnych spraw, to przykładowo sprawa rozwodowa, która może mieć też podłoże polityczne, a więc ludzie się dzielą, tak jak rodziny się dzielą i małżeństwa, na zwolenników, przeciwników określonych grup, i nagle znajduje sędzia, który za moment ma wrócić z demonstracji i rozsądzić winę, brak winy i skutki rozwodu, który akurat nie przyczyny ma polityczną, bo także taka sytuacja w podzielonych rodzinach, w podzielonym społeczeństwie się zdarza. Ale tak wracając do tej sytuacji. Otóż wierzę w to, zresztą czytałem te opracowania, w których wskazuje minister Kaleta, to, że słowo w słowo przepisywał rozwiązania francuskie. Że rozwiązania niemieckie są jeszcze bardziej surowe, jeśli chodzi o aktywność polityczną sędziów, a więc osób, od których oczekujemy absolutnie bezstronności, ponieważ oczekujemy tego, że będzie rozstrzygał nasze sprawy i sprawy jego poglądów politycznych nie będą miały znaczenia. Tylko że tu jedna uwaga. I to chyba potwierdza nawet pani, szanowana przeze mnie bardzo, pani sędzia Łętowska. Ponieważ ona nie kwestionowała, gdzie taki urywek wywiadu z nią słuchałem, oglądałem, gdzie nie kwestionowała tego, że to jest wzorowane na francuskim czy niemieckim wzorcu. Tylko że ona powiedziała coś takiego, co mnie czuję się obrażony. No tak, to jest takie porównanie Mercedesa do syrenki. My jesteśmy tą syrenką. Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, bo to jeśli chodzi o KRS, to i Hiszpanie się wzorujemy na nich, to są Mercedesy. I w związku z tym dziki kraj nie może mieć takich samych instytucji. W związku z tym, tu nikt nie było usiłowania wskazania, że coś tutaj nie jest tak, że źle przetłumaczone nie skutkuje, no to teraz tłumaczymy, że wrażenie, że zapóźnienie demokratyczne powoduje to, że nie mogą te instytucje, które mają jednak stać na straży niezależności, niezawisłości, bezstronności sędziego, są i nie ulegania jakikolwiek wyrażania w sposób taki na ulicy, okrzykami wyrażania, czy ubiorem wyrażania swoich poglądów politycznych, powinno się spotkać z reakcją państwa.
Ale z drugiej strony ten cały kryzys, który mamy, że jedna część sędziów, pewnie większość, nie uznaje tej mniejszej części, która popiera obecny kształt sądownictwa razem z Krajową Radą Sądownictwa, albo jest wybrana, czy w sensie wskazana przez tą radę, mianowana przez prezydenta. Jedna grupa odmawia przymiotów niezależności i niezawisłości tej drugiej, która...
Druga może odmawiać trzeciej grupie
i pytanie,
czwartej, bo to pamiętamy, tam cztery grupy są rzekomo dotkniętym różnego rodzaju brakami formalnymi.
Pytanie, jak to się, panie mecenasie, odbije na tych, którzy są najniżej w wymiarze sprawiedliwości, czyli na tych, którzy przed sąd przychodzą i którzy mają swoje własne sprawy do załatwienia i teraz chyba nikt nie jest pewien, czy aby na pewno jego proces jest w pełni legalny i czy przypadkiem druga instancja nie uzna pierwszej za niewłaściwą albo nieistniejącą.
Ja bym jeszcze mimo wszystko wrócił do tego problemu, tego podważania legalności działania poszczególnych sędziów, tym bardziej, że najbardziej głośna sprawa miała miejsce w Olsztynie. I to działanie sędziego, które my osobiście znamy, bo przed nim stoimy w sprawach naszych klientów. I oto okazuje się, że nagle ktoś podważa status innego sędziego, zapominając albo świadomie, albo z nieuctwa, że tak powiem, że nie ma podstaw prawnych do kwestionowania ustrojowego statusu nowych sędziów, a tych samych ich orzeczeń. I że akt powołania prezydenta na urząd sędziego jest prawnie wiążący, nieodwołalny. Nie ma możliwości zaskarżenia. On wynika uprawnienie prosto z konstytucji. Już nie chcę wskazywać na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale nawet Naczelnego Sądu. Nie ma możliwości. W związku z tym nie ma, to po co te gry i zabawy ludu są. Sędziowskiego. Próby poszukiwania, podważania czegoś, czego nie można na normalnej drodze podważyć. Prezydent będzie odpowiadał, ale przed Trybunałem Stanu, jeżeli by naruszył konstytucję. Natomiast nie ma tego. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Klient nagle ta zabawa, bo można i tak to nazwać, dotyka klienta, który nagle na ileś miesięcy jest pozbawiony orzeczenia, na które czeka. Oczywiście są tacy, którzy czekają, jak ci, którzy pytanie prejudycjalne, przestępcy, obcinacze palców, których nagle sprawa spadła i czeka na odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Ale tutaj są sprawy, które ludzie czekają na orzeczenie. I teraz ja widzę, bo tak się zastanawiałem, jak się ludzie ci czują. I nagle uważam, że pierwszą, taką najprostszą drogą by było wyrażenie swego oburzenia, nie w demonstracjach, chociaż różnie to może być, jeżeli to potrwa, ten chaos w sądzie, w sądach, natomiast złożenie skargi na przewlekłość. Po prostu jest to oczywista przewlekłość leżąca po stronie sądu, wymiaru sprawiedliwości, za którą należy się odszkodowanie. Nie są to wysokie odszkodowania, ale być może będą tym razem wyższe niż 2000 zł, które zazwyczaj. I to jest ten sposób, który mógłby pokarać nawet nas wszystkich, no bo to w sumie z naszych pieniędzy będzie to płacone. W każdym razie współczuję ludziom, których dotykają tego rodzaju akty podważania kolegi sprawy po to, żeby jednocześnie w jakiś sposób podważyć, no nie wiem co, czy podpisy złożone na listach osób schodzących w skład KRS-u były prawidłowe, bo wtedy KRS, który wnioskował o powołanie go na sędziego, to jest wadliwe, no ale przez prezydent może odrzucić, przyjąć jego akt, ma charakter jego osobistej prerogatywy, który nie jest aktem prawa administracji publicznej, jest to bezpośrednie stosowanie konstytucji, jest niepodważalne. To po co to się dzieje? Uważam, że to ma może... No właśnie, to jest chyba jednak akt jakiejś polityki, dlatego że ja znam strajki nawet, strajki w sądach. Przypomnijmy sobie 110 sędziów w latach 2013-2012 strajkowało przeciwko reformie Gowina. Tam likwidowali małe sądy, mianował podsekretarz stanu, nie minister. I jak się zakończyło? Czy to znaczy, że wyroki wszystkie były, które wydane zostały przez tych sędziów, traciły swoją moc, to co się grozi jakąś hekatombą, która czeka nas, gdy nie wiem kto uzna, że sędziowie, chociaż tego nie można uznać, że akt powołania sędziego przez prezydenta jest dotknięty wadą. I w związku z tym, co Sąd Najwyższy wówczas jak rozstrzygnął, powiedział, tak, jest to wadliwe, ale i sędziowie zostają w porządku, bo nie działa to wstecz. I sędziowie, i wyroki są skuteczne. Podobnie była sprawa z asesorami w 2007 roku. Niekonstytucyjnie powołani. I co Sąd Najwyższy powiedział? No to daje 1,5 roku na dokończenie spraw przez asesora i uzyskanie nominacji sędziowskiej. Koniec. Prawo nie działa wstecznie. Czyli nie straszmy się. Nie straszmy. Tutaj mamy problem taki, że wtedy PiS nie stanął po stronie, że tak powiem, tych sędziów, nie robił dalej awantury politycznej z tego, tylko sędziowie sami z Gowinem, z Platformy Obywatelskiej wówczas walczyli z sobą. A tutaj stało się to, boję się, że z elementem czegoś większego, jakiegoś starcia, którego przecież nie ma możliwości podważenia tej nominacji, to o co tutaj chodzi? I tracą na tym na pewno klienci sądu, a to są nieszczęśliwe osoby, które swoje nieszczęścia chcą poddać pod osąd sędziego i czekają szybkiego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia.
Przy telefonie Lech Obala, radca prawny, adwokat od spraw beznadziejnych. Taki tytuł panu przypadł prosto z Olsztyna. Panie mecenasie, to już na koniec oceńmy całą reformę sprawiedliwości autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, a dokładnie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Wiele osób mówi, że to nie jest to reforma najbardziej udana, że chociażby rola ławników nie jest tak podkreślona, jak mogłaby być, że jawność albo to, jak ile rozpraw jest utajnianych, też jest wadą tej reformy, że ta reforma ma wiele ciemnych stron, chociaż to chyba nie są te strony, o których pisze w swoim oświadczeniu pierwsza prezes Sądu Najwyższego.
Powiem tak, no jest to reforma, jedna oczekiwana przez nas reforma. Oczywiście ona się zajęła jednym aspektem, jak słusznie pan redaktor wskazał. Ona, ponieważ zarzuca się sądowi co? Że jest przewlekłość postępowania i drugie, że wyroki nie są sprawiedliwe. No i to zajęto się tym aspektem, a więc przewlekłości. I wydaje się, że szereg rozwiązań jest słusznych i oby weszły w życie, a więc, że ma być posiedzenie, w którym omawiamy, co będzie w przyszłych rozprawach, co potem wyznaczamy sobie raz na tydzień chociażby termin rozprawy. Od razu programujemy, jak w sprawach karnych, kolejne terminy i dalej jest dużo rozwiązań zmierzających dyscyplinowania stron, do nieprzedłużania, stosowania jakichś sankcji na adwokatów czy strony, które próbują przedłużać postępowania. Jest jeszcze wiele, już to nie pora na wymienienie, natomiast rzeczywiście są i naszym zdaniem również wady, ponieważ jest on pełen, chcemy przyspieszać poprzez tworzenie różnego rodzaju pułapek, w które przykładowo strona bez pełnomocnika, gdy wpadnie, to będzie pozbawiona określonego uprawnienia. Nie da odpowiedzi wniosków dowodowych na pierwszej rozprawie, nawet przy pierwszym piśmie procesowym, no będzie prekluzja. Oczywiście zwolniono tutaj konsumentów, a więc tych najsłabszych. Ale i tutaj ja uważam, że ta reforma, jeżeli jest taka pełna tych pułapek, wymogów formalnych, powinna być wzmocniona czym? Tym, co w Niemczech funkcjonuje. A więc stworzenie pełnej pomocy prawnej tym osobom, tym, których nie stać, albo stworzenia przymusu adwokackiego, który by dał osobom, których nie stać, a więc państwo otoczyło opieką, a jednocześnie spowodował, że szukając sprawnej szybkości, zmniejszenia przewlekłości, że nie zgubimy po drodze prawdy materialnej, A więc tego, czego się oczekuje, innymi słowy, sprawiedliwości tegoż wyroku. On będzie szybki, ale nie do końca sprawiedliwy. Ja wiem, że to jest bardzo ciężko to pogodzić. A sprawiedliwość, no uważam, że pomija się. Ja to kilka razy miałem okazję mówić i ciągle mówię, my przez same zmiany personalne nie osiągniemy tego, że sędzia w sprawie nagle odzyska empatię do strony, zaczyna stosować system wartości, jaki charakteryzuje społeczeństwo, zdobędzie doświadczenie zawodowe, jeżeli to jest często młody sędzia. A więc brakuje nam tego, co cały świat posiada. Ławy przysięgłych, ławników z prawdziwego zdarzenia, z pomocą prawną, przeszkolonych, które będą partnerem sędziego, a jednocześnie jego kontrolerem, które będą w ten wyrok nawet móc przegłosować po to, żeby ten wyrok oddawał system wartości społeczeństwa. Więc czasem w Stanach Zjednoczonych godzimy się w tym, że ławnicy czasem, pamiętamy sprawę bejsbolisty Simpsona, którego sąd karny uznał niewinnym, a cywilny wyraźnie potwierdził winę. A więc godzimy się z tym, że może społeczeństwo mieć inny pogląd i nawet błądzić. Ale po to, żebyśmy kontrolowali wymiar sprawiedliwości. On ma być nasz. To jest władza, która pochodzi od narodu i która ma być przez naród kontrolowana. A więc nie sam akt powołania, ale akt tej bieżącej pracy. I ja oczekuję, że nagle ministerstwo dostrzeże to i gdy kiedyś przed laty zlikwidowano 90% ławników w sądach, już nieliczni są, to wrócą ci ławnicy, tylko inni, przeszkoleni, profesjonalni, nie bojący się sędziego, potrafiący z nim dyskutować, a więc wnoszący inny system wartości sprawiedliwość do sądu, której czasem brakuje. A może i nie tylko czasem.
Powiedział Lech Obara, radca prawny z Olsztyna. Dziękuję bardzo, panie mecenasie, i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.